Esej 15. Posiedźmy jeszcze trochę w górach. Kiedy Jerzy Kukuczka wrócił do bazy, zdobywszy swój ostatni ośmiotysięcznik, ekipa czekająca pod szczytem zgotowała mu bardzo miłe przyjęcie. Oprócz gratulacji i wiwatów, nasz słynny himalaista dostał miskę z 14 kluskami śląskimi. W każdą kluskę wbita była malutka chorągiewka z nazwą kolejnego ośmiotysięcznika. Był to pewnie żartobliwy przytyk do niezwykłego apetytu kukuczki, ale może i głębsza myśl. A mianowicie ta, że chodzenie po górach, zwłaszcza tych najwyższych, jest pewnego rodzaju smakowaniem. Doświadczaniem czegoś, o czym zwykli śmiertelnicy nie mają pojęcia. Na szczęście nasi bohaterowie często prowadzą różne zapiski, w których odnotowują swoje przemyślenia, a nie jedynie statystyki przejść, czasy i wysokości. Jeśli ktoś chciałby zetknąć się z filozofią gór, głębszymi przemyśleniami na ten temat, to odsyłam do książek Wojciecha Kurtyki, dla którego pasją było nie tylko zdobywanie szczytów, w czym wyróżniał się Kukuczka, ale samo wspinanie. To odmienne spojrzenie na góry rozdzieliło zresztą szlaki obu zdobywców, którzy swego czasu wspinali się razem. Lubię czytać te różne przemyślenia, bo ma się nieprzeparte wrażenie, że jest w nich dużo prawdy, którą człowiek odkrywa w trudnych warunkach. Zdobywamy szczyty, ale o wiele bardziej poznajemy siebie samych, swoje możliwości i ograniczenia. Właśnie Kurtyka napisał: to, czego doświadcza wspinacz, to opór wewnętrzny, strach i cierpienie. Właśnie w tych skrajnych okolicznościach pojawia się ważne życiowe doświadczenie. Zapewne można to porównać z innym powiedzeniem, które często przywołujemy w codzienności: co cię nie zabije, to cię wzmocni. W górach można doświadczyć przeżyć, które obce są zwykłym śmiertelnikom. Dzieli się nimi Wanda Rutkiewicz. Pierwszy dzień w skałkach przyniósł mi doznania, które osłabiły wszystkie dotychczasowe fascynacje. Odnalazłam coś dla siebie i wiedziałam, że przy tym pozostanę. Przeżyłam wtedy całą masę uczuć. Strach i radość z jego pokonania, skupienie i determinację, uwolnienie się od siły ciążenia, niezwykle silny kontakt z przyrodą, ze skałą, która była moim oparciem, jej zapach, zapach ziemi w szczelinach skalnych, powietrza i lasu. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że dzisiejszy człowiek jest bardzo rozstrojony, więc potrzebuje kontaktu z przyrodą, która zawsze jest nastrojona. Przypomina to również doświadczenie inicjacji plemiennej u ludów pierwotnych Ameryki Północnej. Pisał o tym wiele ksiądz Tadeusz Dajczer. Młody mężczyzna wchodzący w dorosłość szedł na całą noc do lasu z kozikiem w ręku i musiał tam przeżyć do rana, pokonując wszelkie strachy zewnętrzne i wewnętrzne, które mogły mu zagrażać. Taka przygoda oczyszcza, przygotowuje do życia, uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dowodzi dojrzałości. Mam przed sobą jeszcze jedną pozycję o górach. To książka Adama Bieleckiego i Dominika Szczepańskiego Spod zamarzniętych powiek. Tytuł może wywoływać niepokój, że znowu będzie o śmierci, ale nie, ten temat dzisiaj omijam z daleka. Tajemnicze sformułowanie wyjaśnia sam Bielecki, chyba najbardziej znany z polskich przedstawicieli wspinaczki wysokogórskiej młodego pokolenia. Wiatr wyciska łzy, zamarzały mi powieki i rzęsy. Nie mogłem otworzyć oczu. Bezskutecznie przecierałem je rękawiczką. Chuchałem w dłonie. Ciepło oddechu na chwilę topiło lód, ale świat zaraz znikał pod zamarzniętymi powiekami. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem tego irytującego zjawiska. Wiele lat później, podczas zimowych wypraw w Karakorum, musiałem się do tego przyzwyczaić. Oto ekstremalne warunki i nowe sytuacje, w których trzeba się odnaleźć. Wchodzimy bowiem do nieznanego nam świata, gdzie na szczycie temperatura może oscylować koło minus 50 stopni Celsjusza, a przy wiejącym silnie wietrze odczuwać można na górze nawet minus 70 stopni. Nieźle, prawda? pod wydawałoby się bezpiecznym szlakiem nagle może ukazać się szczelina głęboka na kilkadziesiąt metrów. Lodowiec bowiem jest w ciągłym ruchu i dziura, której nie było wczoraj, dziś może niespodziewanie się pojawić. Ciągłe doświadczenie braku i ekstremalnego wysiłku to hartuje i ciało, i ducha. Adam Bielecki zostawia swoją radę. Chcesz poznać naturę człowieka? Przegłodź go, zmęcz, wychłodź, nie daj mu się wyspać. Wtedy zrzuci maskę, bo nie będzie miał siły jej nosić. Jeśli chcesz zobaczyć, do czego zdolny jest twój przyjaciel, zabierz go na wyprawę. Mamy wyobrażenia na swój temat. Himalajzm weryfikuje je bezlitośnie. To samo robią wojna czy samotny rejs. Tyle Bielecki. Przypomina się inne powiedzenie: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Poznajemy innych i poznajemy siebie. Czytamy w innym miejscu. Ekstremalne sytuacje wyzwalają w nas niewiarygodne siły. Czerpiemy z rezerw, o których istnieniu nie mamy pojęcia. Każdy chciałby walczyć do końca, ale nie każdy zdoła. Ja wiem, że będę walczył do ostatniego tchu. Poznać swoje ograniczenia, ale i rezerwy to wielka sprawa. Człowiek myśli sobie: nie wiedziałem, że jestem w stanie tego dokonać, że dam radę. A jednak dałem. Mogę bardziej sobie ufać. Nabrałem większej pewności siebie. Wygnanie siebie samego w ten surowy, czarno-biały świat sprawia, że powrót do normalnego życia, do swojego domu, do ludzi, których zostawiło się gdzieś tam daleko, smakuje zupełnie inaczej. Bardziej doceniamy, kogo i co mamy na co dzień. Dzieliła się tym doświadczeniem Wanda Rutkiewicz. Codzienność pozostawiona na dole z tej perspektywy wydaje mi się bardzo droga. A Adam Bielecki dodaje: prawdziwym sensem życia nie są ośmiotysięczniki, tylko to, co czeka na mnie, kiedy z nich wracam. Oprócz tych różnych opisów, z których tylko część tutaj przywołałem, dużą zaletą omawianej przeze mnie książki Spod zamarzniętych powiek są zdjęcia. Zwłaszcza te ukazujące majestat gór oraz różnych lodowych i skalistych zakamarków. Po części możemy odczuć, jak inny to świat, dziki, pełen rozszalałych żywiołów. Jedynym znakiem życia jest tych kilku śmiałków, którzy wbrew wszystkiemu postanowili zmierzyć się z górą i z samym sobą.